Interesy pracownicze. Pomysły, negocjacje, polemiki i znaki zapytania. Debata związkowa w Radiu Zachód.
Dobry wieczór Państwu. W debacie związkowej Radia Zachód wita Marek Poniedziałek i spieszę przedstawić gości, którzy przybyli dziś do studia. Monika Bocian, przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubuskiego.
Dobry wieczór.
Bogusław Motowidełko, wiceprzewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność.
Dobry wieczór.
I Ksawery Topczewski, również wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych województwa lubuskiego.
Dobry wieczór.
Do poruszenia dziś mamy cztery ważne tematy dotyczące praw pracowniczych i działalności związkowej. W najbliższej godzinie w Radiu Zachód właśnie tymi czterema tematami się zajmiemy. Najbardziej gorący ostatnio temat to zmiany w kodeksie pracy, propozycje komisji kodyfikacyjnej, które w formie przecieków na razie medialnych, ale już jednak w przestrzeni publicznej się pojawiają. Komisja ma przedstawić taką zwartą propozycję w marcu, ale z tego co już wiadomo, no sporo zmian, które wyciekają do mediów, budzą kontrowersje. Na przykład taka zmiana jak zakaz dorabiania do etatu, jeżeli będziemy chcieli dorobić legalnie do etatu, konieczne stanie się założenie działalności gospodarczej, wykonywanie usług na umowę zlecenie czy umowę o dzieło będzie dopuszczalne wyłącznie w ramach samozatrudnienia i pracodawca będzie musiał udowodnić przed sądem, że wykonujący usługi faktycznie był samozatrudnionym. Wśród zmian także wyrównanie urlopu, wymiaru urlopu dla wszystkich pracowników do 26 dni, nowe rodzaje umów o pracę, dużo tych zmian, które Państwa zdaniem są warte rozważenia, a które no, mogą budzić opór strony związkowej. Pani Monika Bocian.
Z naszego punktu widzenia na pewno korzystne będzie wyrównanie urlopu do 26 dni. To się mieści w nasze postulaty, które mówią o wydłużeniu urlopu do 32 dni dla każdego pracującego. Więc jak najbardziej to będzie korzystne. Oczywiście większość tych przecieków brzmi bardzo niekorzystnie dla pracowników i wśród nich słychać obawy, wątpliwości. Ale tak naprawdę to są jakby przecieki z zespołów komisji kodyfikacyjnej. Jeszcze nie wiemy, dopiero po 20 lutego będą głosowania dotyczyły tych pomysłów z poszczególnych zespołów. Więc dzisiaj jeszcze mówienie, że coś na pewno wejdzie bądź coś nie wejdzie, jest przedwczesne. Niemniej jednak zauważamy te informacje, które docierają o tym i oczywiście jakby zakaz możliwości dorabiania dla pracowników tylko poprzez samozatrudnienie jest bardzo niekorzystne, zwłaszcza przy takich wysokościach wynagrodzeń, które dzisiaj mamy i większość ludzi jest zmuszona po prostu do tego, aby pracować na więcej niż na jednym etacie. Dlatego jest to absolutnie nie do przyjęcia. Być może kiedyś, jeśli dorównamy wynagrodzeniami zachodnią Europę, to jak najbardziej. Na dzień dzisiejszy absolutnie nie.
Czy jest znany już jakiś harmonogram? Kiedy związki zawodowe, kiedy centrale związkowe będą mogły włączyć się w konsultacje już nad gotowym projektem ustawy? Czy już coś Państwu na ten temat wiadomo?
Wiemy, że po 15 marca ma być ogłoszona jakby propozycja komisji kodyfikacyjnej, te nowe kodeksy. I na tym tak naprawdę nasza wiedza się kończy. Dopiero później będziemy mogli zapoznać się z finalnym produktem, który komisja kodyfikacyjna nam przedstawi.
Bardzo proszę, Ksawery Topczewski.
Szanowni Państwo, ja myślę, że to jest tak jak z Yeti, o którym wszyscy wiedzą, że jest, ale nikt nie widział. Podobnie jest z naszą zmianami w kodeksie pracy. Wszyscy z przecieków tylko wiemy i teraz gdybamy, czy będzie tak, czy będzie inaczej. Wydaje mi się, że wtedy, gdy będzie już ustalona treść ostateczna na komisji kodyfikacyjnej, to wtedy myślę, że dostaną i związki zawodowe, i pracodawcy dostaną do konsultacji. I wtedy dopiero właściwie zacznie się właściwy jak gdyby bój o to, co należy wprowadzić do nowego kodeksu pracy, a co nie należy wprowadzać. Mówię, nadal my na sobie gdybamy jakieś doniesienia pantoflowe, nad którymi możemy się rozwodzić, czy w prawo, czy w lewo. I to jest tak jak gdyby wysyłanie sondażu. Co co powiedzą.
Myśli pan, że to jest takie sondowanie opinii takie publicznej, sondowanie, które takie zmiany balon, są do
taki
zaakceptowania?
Taki balon, żeby tego, żeby właśnie związki zawodowe wcześniej się wypowiadały. My oczywiście jako związki zawodowe jesteśmy po stronie pracowników. Natomiast nie wiem, jak to będzie wyglądało ze strony pracodawców. Musimy też ich zrozumieć, że dla przykładu, jeżeli chodzi o wydłużenie urlopu do 30 dni dla nowego pracownika, to taki pracodawca będzie się zastanawiał, czy on ma przyjąć tego młodego pracownika i wiedzieć, że od razu mu 30 dni... No, oczywiście, sekundeczkę. I czy mu dać od razu 30 dni, czy też powiedzmy na początek te 20 czy 22 dni i wtedy... Bo to wiadomo, że urlop to są koszty dla pracodawcy. I wtedy dopiero dobrze pracuję, zatrudniam go na stałe, i wiem, jaki to pracownik i daję mu oczywiście pełny wymiar urlopu.
Czy kodeks pracy w Polsce, bo to jest w tych zmianach pewne, że czeka kodeks pracy, polski kodeks pracy, już starą zresztą ustawę, rewolucja. Czy polskie prawo pracy rzeczywiście potrzebuje rewolucji? A jeśli tak, to w jakim zakresie?
Wydaje mi się, że potrzebna jest rewolucja, bo to jest bardzo stary kodeks pracy. I można i dojść do rewolucji poprzez ewolucję pewną, nie? Czyli powiedzmy zmieniać postępujące zmiany, które dadzą efekt końcowy. Wypracowany.
Bogusław Motowidełko.
Ja osobiście jako pracownik, ale od dłuższego czasu też przedstawiciel Solidarności poprzez Komisję Krajową, czy też Radę Ochrony Pracy, bo tam też te sprawy są dyskutowane. Może po większej części, jeżeli chodzi o inspekcję, ale też i w zakresie praw pracowniczych, to jestem sceptycznie nastawiony do tak daleko idących zmian jak podział na indywidualne stosunki pracy, czyli kodeks pracy indywidualnych i też i zbiorowych. Ponadto no, niektóre zmiany są właściwie mocno zastanawiające i pytanie, czy ktoś się zastanawiał nad tymi propozycjami wcześniej, jakie one będą miały oddźwięk społeczny, obojętnie czy to będzie strona pracowników czy pracodawców, czy to tylko są pomysły osób, które od dawna, można powiedzieć, tylko i wyłącznie myślą o tym, jak swoje pomysły wprowadzić w życie i uszlachetnić siebie, a jeszcze dodatkowo uszczęśliwić może innych. To taka moja, można powiedzieć, uwaga na początek. A co do jakichś tych szczegółów, które słyszymy, no sprawa urlopów, no tu przewodniczący mówi o różnej ilościach dnia, ale już w tej chwili po wstępnym sondażu, który był pół roku temu na temat urlopów, że to może być mniej niż 26, kiedy zdecydowanie wypowiedziano się i społeczeństwo się wypowiedziało, że nie przyjmie takich rozwiązań, żeby w zakładzie pracy można było sobie, żeby pracodawca z pracownikami ustalał różne ilości dni urlopu. W tej chwili mówi się o stałych 26 dniach, a więcej niż 26, no to będzie możliwość negocjacji czy w układach zbiorowych, czy też innych, czy w regulaminach pracy, powiedzmy. Natomiast jeżeli chodzi, jakbym miał się odnieść do tych dwóch przynajmniej spraw, które pan redaktor poruszył, o zawieranie umów na czas, ale tutaj umowy o dzieło, czy umowy zlecenia, czy też samozatrudnienie, to jak państwo wiecie i słuchacze też od lat wiedzą, że Solidarność zdecydowanie występowała przeciwko tak zwanym umowom śmieciowym. Rozwiązania, które się pojawiają, są ciekawe. Czy pracownik będzie potrzebował dodatkowej pracy, czy też nie, czy on dzisiaj potrzebuje, to oczywiście zawsze jest sprawa otwarta i w jaki sposób mógłby ją wykonywać, no to należałoby rzeczywiście się zastanowić. O słowie zakaz wolałbym nie mówić, natomiast zakaz stosowania umów śmieciowych tak, w stosunkach pracy, natomiast już o tym podejmowaniu kolejnych swoich, powiedzmy, czynności, czy to praca, czy związane z pracą, czy dodatkowy etat, bo to bardzo różnie się nazywa, każdy inaczej to nazywa. Wokół tego pomysłu na pewno będzie dużo dyskusji.
Debata Związkowa Radia Zachód. Warto z nami pozostać, bowiem już za chwilę, po krótkiej przerwie, będziemy rozmawiać o tym, jak przestrzegane jest prawo pracy wśród pracodawców, takich na przykład jak samorządy, no, czy inne jednostki sfery budżetowej. Wracamy za chwilkę.
Debata Związkowa w Radiu Zachód.
Przypomnę, w studiu Monika Bocian, przewodnicząca Rady OPZZ, Bogusław Motowidełko, wiceprzewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność i Ksawery Topczewski, wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych. Pora na drugi zapowiadany wcześniej temat, który być może wielu słuchaczy zastanowi, bowiem istnieje takie przekonanie, że pracodawca będący w sferze publicznej to najlepszy pracodawca, przestrzega się tam wszelkich norm czasu pracy, należą się wszystkie odprawy, wszystkie świadczenia. Tymczasem rzeczywistość pokazuje, że nie jest tak różowo, nie jest tak różowo w samorządach, nie jest tak różowo we wszystkich przedsiębiorstwach sfery budżetowej, jeśli chodzi o przestrzeganie praw pracowniczych. Jak to wygląda, jakie są problemy, na co związkowcy napotykają się, próbując praw pracowniczych w takich jednostkach bronić? Bogusław Motowidełko.
Jeszcze zanim do poprzedniego pytania, tematu. Tylko dodam, że też jest mowa o zbiorowych stosunkach pracy i tam pojawiają się różnego rodzaju przedstawicielstwa pozazwiązkowe i to nasze obawy budzi, gdyż te przedstawicielstwa pracownicze już w Polsce się pojawiły w niektórych przynajmniej zapisach, czy w kodeksie, czy w przeniesieniu do niektórych ustaw, czyli przedstawiciel pracowników, on właściwie nie ma żadnej możliwości ani merytorycznej, ani a nawet można powiedzieć pewnej ochrony
rady pracowniczej,
podejmować,
tak?
podejmować jakichkolwiek działań i to przenoszenie poza inne przedstawicielstwo niezwiązkowe bywa niepokojące, chociaż oczywiście jak można na ten temat dyskutować. Natomiast do tego, co pan redaktor, to odpowiadając powiem, że od dłuższego czasu w niektórych jednostkach czy samorządu terytorialnego, czy też jednostkach budżetowych, państwowych, samorządowych. Prowadzimy różnego rodzaju, próbujemy rozwiązać konflikty, które się pojawiły na bazie właśnie pracodawca, a związek zawodowy bardziej, w zakresie współdziałania z przedstawicielstwem, czyli ze związkiem zawodowym pracowników, czy w urzędzie państwowym, samorządowym, czy w jednostce. Dla mnie są pewne rzeczy niedopuszczalne. Mnie się wydaje, że od dłuższego czasu łatwiej nam się rozmawia z przedstawicielami pracodawców, którzy są z sektora prywatnego, niż czasami z pracodawcami, którzy reprezentują albo państwo, albo samorząd. Jak samorząd, no to
czyli co, państwo okazuje się gorszym pracodawcą w ostatnimi czasy niż sfera komercyjna?
Tylko, nie powiem, że gorszym pracodawcą, bo przepisy ustaw są tak czytelne często, że nie rozumiem, gdzie tutaj można ich nie przestrzegać, a okazuje się, że można.
Z jakimi naruszeniami najczęściej macie państwo do czynienia?
Znaczy, my mamy problem z przyzwyczajeniem się niektórych włodarzy, czy to burmistrzów miast, do tego, czy ich kierowników w tych urzędach, do tego, że mają związek zawodowy Solidarność. Nie wiem, boli ich logo znane od tylu lat, jakoś starają się je usunąć dziwnym przypadkiem i są to osoby, które jakby się wydawało, mówią wprost i mówiły wprost, że mają coś od dawna wspólnego z Solidarnością. Ja mówię akurat o tej sytuacji w relacjach Solidarność, bo słyszeliśmy i mamy sygnały, że to wcale nie tylko dotyczy Solidarności, że dotyczy innych związków zawodowych również.
Czyli co, związek zawodowy budzi jakiś strach u pracodawców? Jakieś poczucie jakiegoś zagrożenia?
Że... Niechęć, mhm. bo na to wygląda, że pracownicy w urzędach to nie są obywatele, tylko to są... Właściwie to nie mam odpowiedzi, czy jak zadaję pytanie w takim razie, kim są, no bo urząd mówi, że my pracujemy dla obywateli. No i przecież jasne. A ci pracownicy też pracują dla obywateli, są obywatelami i w pewnym momencie się okazuje, że ich prawa dotyczące występowania w interesach pracowniczych typowo, no w jakiś sposób są ograniczone, bo ich reprezentacja bywa ograniczona, albo przynajmniej nie... w jakiś sposób nie respektowana.
Dziwi mnie to trochę, szczególnie w kontekście tego, że wielu samorządowców, szczególnie z mniejszych samorządów, narzeka na problemy ze znalezieniem chętnych do pracy. W wielu urzędach, szczególnie w mniejszych samorządach, wciąż wakuje. Czy OPZZ ma podobne doświadczenia z tego typu pracodawcami jak samorządy, czy sfera budżetowa ogólnie?
Oczywiście, że tak, ponieważ kiedyś mówiło się faktycznie, może z 10 lat temu, można było powiedzieć, że ten pracodawca związany z samorządem albo z państwem jest zdecydowanie lepszy, bardziej wyrozumiały. Teraz niestety tak już nie jest. No, popatrzmy chociaż na element negocjacji podwyżek. daleko nie szukajmy, zobaczmy Zieloną Górę. Może ten ostatni rok, 2017, faktycznie ta negocjacja przebiegła bez większych utarczek i konfliktów między związkami a prezydentem, ale 2016, koniec roku, no, było bardzo nieciekawie i były takie argumenty wyciągane, które myślę, że zdecydowana większość prywatnych jakby przedstawicieli firm by w życiu nie sięgnęła po takie bardzo osobiste argumenty, które niestety tutaj były wykorzystywane. I to jest nie na miejscu. Przedstawiciel związku to nie jest, nie walczy tylko o siebie, on walczy o załogę, walczy o całą grupę pracowników. Oczywiście to nie jest tak, że wszyscy będą z tego zadowoleni, ale musimy sobie uzmysłowić z tego, jakby zdawać sobie z tego sprawę, że przedstawiciel związku działa w imieniu pracowników, a nie w swoim imieniu. W ogóle pracownicy samorządu są przekonani w większości, że im nie wolno zakładać związków zawodowych, tak, i oni się nie mogą zrzeszać. Że są wykluczeni, tak? Że są wykluczeni z tego prawa. I jak trafiają do nas, ja mówię, że absolutnie nie są wykluczeni, że jak najbardziej mogą się bronić, to oni mówią, że czasami gdzieś tam w rozmowach przekazywano im, że oni przecież nie mogą zakładać związków zawodowych. To jakby odgórnie im pracodawca, nazwijmy to ogólnie, tłoczy do głów, że im nie wolno. Po prostu nie mogą się bronić. Ale oczywiście w samorządzie ma to ogromne znaczenie i widzimy te wahania w zależności od roku wyborczego, że te konflikty albo cichną, albo wzmagają.
Czyli co, powinny teraz cichnąć, rozumiem? Czy
powinny, no teraz... wcale się tak nie dzieje, bo wydawałoby się, że tak. Natomiast wydaje mi się, że to jest kompletne niezrozumienie albo jeszcze coś innego. Ostatnie relacje, mówię z ostatnich relacji, bo my mamy jako Solidarność w dwóch miejscach, bo mamy więcej jednostek zakładowych Solidarności w większej ilości niż dwa, ale dwa takie duże konflikty. Jeden trwał prawie dwa lata, ale to przeszedł w konflikt personalny typowo i okazuje się, że no mieliśmy rację. Często mi się wydaje, że kierownicy jednostek samorządowych czy państwowych uważają, że to jakby to była ich własność. Tylko że ja zawsze zwracam uwagę jednocześnie, ale ta własność jest publiczna. Natomiast jakbyśmy rozmawiali o prywatnej, to wtedy można by było może łatwiej dojść do porozumienia, bo okazuje się, że tutaj to jest łatwiejsze.
I Ksawery Topczewski, Forum Związków Zawodowych. Podobne doświadczenia reprezentowanego przez pana związku?
To wie pan co, mam nie aż takie doświadczenia jak moi koledzy, moi przede mną mówiący, ale mam doświadczenie takie, że znam osobę, która pracowała w urzędzie i odeszła. I jest to nagminne odchodzenie, dlatego że mówi, przez ten okres czasu, gdy pracował w urzędzie marszałkowskim, nie było ani jednego szkolenia w jego zakresie. Natomiast też się czuł bardzo pokrzywdzony, miał wiele certyfikatów, wiele wiadomości, wiele kwalifikacji zdobytych poza tym wcześniej i nie zostało to docenione. Dlatego bardzo krótko, po krótkim czasie pożegnał Urząd Marszałkowski jako pracodawcę i przyszedł do firmy prywatnej, która powiedzmy 50% wyższa płaca. I tu jest między innymi, to jest tak jak gdyby nieszanowanie pracownika, bo ja tu zostałem wybrany, mnie tu wybrano w wyborach i ja tu jestem panem. Nie. Pracownik jest, czy będziesz ty, czy będzie twój następca. Pracownik jest pracownikiem i musi sobie zdawać z tego sprawę, że związki zawodowe takiego pracownika się upomną.
W kilku miejscach, ja mówię o regionie Zielonogórskiej Solidarności, mamy partnerów.
Teren, no właśnie, godzina, są, teren, myślę, to są teren, pozytywne przykłady i dobrze,
tak,
że...
Tak. Właśnie tak zawsze będzie, że są pozytywne i negatywne przykłady.
To one toczyły się całkowicie w innej atmosferze.
Wrócimy za chwilkę do naszej, do państwa związkowej debaty o inspekcji pracy. W kolejnej części porozmawiamy. Czy inspekcja pracy działa dobrze, a jak postulują niektórzy, czy powinna mieć szersze niż dotąd uprawnienia? Wracamy za chwilę.
Interesy pracownicze. Pomysły, negocjacje, polemiki i znaki zapytania. Debata związkowa w Radiu Zachód.
Trzecia część debaty związkowej w Radiu Zachód. Państwowa Inspekcja Pracy, instytucja, która według wielu już ma i tak szerokie uprawnienia, ale według związkowców powinna mieć te uprawnienia jeszcze zwiększone. Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła wydać nakaz przekształcenia tzw. umowy śmieciowej w umowę o pracę. Projekt ustawy w tej sprawie miał być procedowany w Sejmie już w ubiegłym roku po wakacjach. Z tego co wiem, jeszcze konkretnych zmian i konkretnych decyzji Sejm w tej sprawie nie podjął. Jak Państwa zdaniem wygląda obecne funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Pracy i czy to instytucja, której rzeczywiście należy dać szersze kompetencje, chociażby w związku z nowym kodeksem pracy, który zacznie obowiązywać? Monika Bocian.
Zdecydowanie więcej kompetencji powinni mieć inspektorzy, dlatego żeby chociaż przeprowadzić kontrolę bez zawiadamiania, bez uprzedzania, tak, aby pracodawca nie mógł, że to tak nazwę, posprzątać nieprawidłowości do momentu, kiedy inspektor przyjdzie na kontrolę. Jest to niezbędne do prawidłowego wykrywania nieprzestrzegania przepisów prawa pracy i BHP, bo to jest bardzo często, my to znamy z doświadczenia, że nawet jeśli związek zawodowy zawiadamia inspekcję pracy, że są nieprawidłowości, to jeśli ta inspekcja pracy przyjdzie z odpowiednim wyprzedzeniem, informuje o tym, że będzie ta kontrola, to my doskonale wiemy, że na miejscu trwają już porządki, żeby...
Zapowiedziane kontrole nie mają po prostu większego sensu w wielu przypadkach.
Dokładnie,
tak?
Dokładnie. One muszą być czasami tu i teraz, ale żeby się odbywały tu i teraz, to zdecydowanie większe nakłady finansowe w ogóle na inspekcję pracy muszą być. No i oczywiście zwiększenie kar. Zwiększenie kar za nieprzestrzeganie przepisów prawa, za łamanie, nagminne łamanie. To jest tak oczywiste, w całej Europie te kary są zdecydowanie wyższe, mocno odczuwalne dla pracodawcy i dla osób odpowiedzialnych za warunki pracy. I u nas tak samo powinno być. Nie może być tak, żeby one były symboliczne, bo nic nie zmienią.
Ksawery Topczewski.
Szanowni Państwo, jest artykuł 79 ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, który mówi, że nie można wchodzić na teren bez uprzedzenia. Natomiast artykuł 24 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy mówi, że można. I jeżeli, tak jak tu pani Monika powiedziała, nie będzie tego, że Państwowa Inspekcja Pracy bez uprzedzenia będzie mogła wejść, to w żadnym wypadku ona, choćby miała nie wiadomo jakie kompetencje, nie zrobi tego, co powinna zrobić. Natomiast ja się zgadzam się z panią Moniką, że powinno być przede wszystkim większe nakłady, większa ilość osób. Ale podstawową sprawą jest to, żeby Państwowa Inspekcja Pracy nie uprzedzała, mogła wejść na zakład, na teren zakładu pracy, nie uprzedzając zupełnie o tym pracodawcy. Wtedy oczywiście będzie posprzątane, wszystkie papiery będą poukładane, my wszystko wiemy, wszystko jest cacy. No i wtedy wszyscy są zdenerwowani, że działalność Państwowej Inspekcji Pracy nie jest taka, jaką byśmy sobie wyobrażali. A kompetencje oczywiście rozszerzone, jeszcze raz rozszerzone, ale musi iść za tym ilość pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i możliwość wejścia do pracodawcy właśnie bez uprzedzenia. Bo to wtedy ma sens. Państwowa Inspekcja Pracy...
Przypomnę, to jest debata związkowa. Gdybyśmy mieli tutaj przedsiębiorców, być może mielibyśmy inne stanowisko w tej sprawie, w sprawie Państwowej Inspekcji Pracy. Bogusław Motowidełko.
Wspomniał pan, że inne stanowisko, chociaż nie do końca. Będąc przedstawicielem Solidarności w Radzie Ochrony Pracy, ten temat, czyli wejście na kontrolę bez zapowiedzi, czyli z legitymacją państwową jako pracownika państwowego bez zapowiedzi, to było omawiane. Były też omawiane sprawy dotyczące właśnie uznania umowy za umowę o pracę, umowę świadczoną na podstawie tak zwanej śmieciówki. Okazuje się, że przynajmniej przedstawiciele części organizacji pracodawców wcale nie mówią nie, bo oni dzisiaj są też za tym, aby nie zdarzały się takie sytuacje, no, jak teraz w telewizji, nie przedwczoraj czy wczoraj. No, przecież to są skandaliczne sprawy, jak zatrudnianie cudzoziemców na czarno, ale nie tylko, przecież kiedyś zatrudniano i polskich pracowników
no
na czarno.
No i nieudzielanie im pomocy,
tak jest, nieudzielanie.
Kiedy tego potrzebują.
No, to są przecież sprawy,
na przystanku zostawiona kobieta,
no, które,
o udarze.
Które, tak jest, które no, budzą sprzeciw u wszystkich. I bo dlaczego? Przecież taka kontrola inspektora, gdyby ona się odbyła na informację, że tam jest taka sytuacja, to on by przecież nie musiał czekać na to, aby przejść tą całą procedurę zezwolenia swojego przełożonego. No to jest coś takiego jak policjant. Tylko, że to przecież my nie mówimy o tym, że inspekcja pracy miała być kolejną jakąś służbą typu policja, tylko ochroną pracy. Przewodnicząca i pan przewodniczący wspomnieli, że tych spraw dotyczących czasu pracy, wynagrodzenia, w tej chwili zatrudniania cudzoziemców na czarno, zatrudniania ponad normy, to wszystko budzi duży sprzeciw i pracodawcy, którzy wykonują swój biznes, są skłonni do tego, żeby szukać rozwiązań właśnie takich, które by eliminowały z rynku osoby, przedsiębiorstwa, firmy.
Nieuczciwych pracodawców.
Tak jest.
Dziś mamy czwartek. W debacie związkowej jeszcze jeden temat nam pozostał, do którego wrócimy po krótkiej przerwie. A do czego wrócimy? A wrócimy do zakazu czy też ograniczenia handlu w niedzielę, który wejdzie w życie już od 1 marca.
Debata związkowa w Radiu Zachód.
Ograniczenie handlu w niedzielę wejdzie w życie już od 1 marca tego roku. Krytycy ustawy mówią raz, że o wolnym rynku i o prawie wyboru, a dwa o furtkach licznych bardzo, które w postaci wyjątków w tej ustawie zaistniały. Istnieje podejrzenie, że nowe prawo może być obchodzone. Co w ogóle na temat zakazu i na temat tego, jak został uchwalony, sądzi przedstawiciel Forum Związków Zawodowych, Ksawery Topczewski?
Właśnie chyba najważniejsze w tym wszystkim są te furtki, które spowodują to, że będzie można omijać ten prawo, które jest moim zdaniem słuszne. Niedziela powinna być dla ludzi, dla rodziny, żeby spędzać we własnym gronie. Oczywiście niektórzy spędzali to na przykład w hipermarkecie, nie? Czy też w miejscu takim innym niż dom rodzinny. Powinno się to święto obchodzić w domu, być bliżej, poznać się, bo naprawdę te panie biedne z tych marketów, które siedzą za kasą, czy tylko nie tylko za kasą, bo te panie naprawdę bardzo ciężko pracują, dla nich naprawdę przydałaby się ta niedziela, żeby była wolna.
Sporo osób i tak będzie dalej siedzieć za kasą, tylko nie w wielkich sklepach, a
no więc właśnie
mniejszy.
Te wyjątki, panie redaktorze, właśnie te wyjątki, które mogą spowodować omijanie tego prawa. Wydaje mi się, że zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak to będzie omijane i wydaje mi się, że będzie, powiedzmy, modyfikacja, która spowoduje to, że dojdziemy jednak do tego, że nie będziemy pracować w niedzielę, bo ci oczywiście, którzy muszą, przepraszam, ja 35 lat przepracowałem w energetyce w tak zwanym ruchu ciągłym. Nie wyobrażam sobie, żeby tam ostatni gasi światło i wychodzi i nie było zakładowej dyspozycji mocy, która musi być, która musi pilnować ewentualnych awarii i pilnować tego, dlaczego mamy prąd.
Monika Bocian, Rada OPZZ Województwa Lubuskiego.
No i dlatego tu, co pan przewodniczący przed chwilką powiedział, że pracując w energetyce nie wyobraża sobie, dlatego PZZ postuluje cały czas za tym, aby wypłacać wyższe wynagrodzenia za pracę w niedzielę dla wszystkich pracujących właśnie w tą niedzielę. Bo to nie jest tak, że to tylko panie w handlu pracują, ale jest całe mnóstwo innych branż, gdzie pracownicy w pełnej dyspozycyjności w tą niedzielę pozostają. Oczywiście mówimy też o tych furtkach, które pozostały, że będziemy nawet w handlu musieli podzielić pracowników, ci faktycznie, którzy będą mieli wolne te niedziele, a część pracowników zdecydowanie będzie pracowała. I jest jeszcze wiele innych zagrożeń, o którym już teraz wiemy, że w sobotę ta praca będzie do późnych godzin wieczornych, wręcz nawet nocnych, a z kolei w poniedziałek bardzo wcześnie się będzie zaczynała. Ale pamiętajmy, że nawet w Niemczech, gdzie praca, jakby handel w niedzielę jest mocno ograniczony, to nie znaczy, że ci pracownicy mają wolne te niedziele. Oni dalej pracują w tych sklepach, rozkładają towar, robią inwentaryzację, cokolwiek innego. Co prawda sklep nie jest otwarty, nie handlują, ale nadal ci pracownicy pracują.
Czyli ograniczenie handlu w niedzielę. Zmiana w dobrą stronę, czy wręcz za wąska, można powiedzieć?
Zbyt wąska, zbyt mała grupa osób z tego skorzysta. Uważamy, że zdecydowanie wyższe wynagrodzenia i dobrowolność pracy w tą niedzielę byłaby bardziej właściwa.
I Bogusław Motowidełko, przedstawiciel Solidarności, która to najbardziej orędowała za wprowadzeniem nowych przepisów, choć chyba do końca zadowolona z ich kształtu nie jest.
Najpierw powiem, że jesteśmy zdecydowani Zdecydowanie różnimy się od stanowiska ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych w zakresie ograniczania lub wynagradzania. Na razie powiedzieliśmy o handlu i proszę zauważyć ich od historii, kiedy w roku 80 wśród postulatów była właśnie sprawa wolnych sobót, to dzisiaj musimy rozmawiać o wolnych niedzielach. Zaczęliśmy od handlu, ale powiem, że to jest parunastoletnia praca Solidarności i ona się nie zakończy tylko na handlu. Dlatego, że kiedyś bocznymi drzwiami wprowadzono do kodeksu pracy taki zapis, że praca w niedzielę dozwolona jest w pracy zmianowej. Co to spowodowało? To spowodowało, że właściwie wszyscy mogą w soboty i w niedzielę pracować, czy jest taka potrzeba, czy też jej nie ma. Pytanie, czy jest potrzeba produkować części do samochodów w niedzielę w Polsce, a akurat w paru innych państwach Europy Zachodniej do tych samych samochodów nikt w niedzielę tych części nie produkuje. No więc ta sprawa dotycząca, bo poruszyliśmy przy okazji ograniczenia handlu w niedzielę kilka innych, powiedzmy, branż, czy też innych części przemysłu. W niektórych nie da rady zatrzymać pracy, gdyż w energetyce jest to niemożliwe. Policja, straż pożarna, to jest służba, jest to niemożliwe. Wojsko niemożliwe. Ale jest szereg branż, szereg części przemysłu, w których zlikwidowanie tego prawa do korzystania przez pracodawców zatrudniania pracowników na zmiany, nie mówię tu o tygodniu, tylko weekend, mogłoby powodować właśnie takie rozwiązania ograniczenia. A co do samego handlu, no po tylu latach dochodzimy do tego, że niedziele stają się dniami wolnymi dla pracowników handlu. W jakiejś części, to prawda. Dwa, że już od razu są pomysłodawcy, jak obejść przepisy. Przypomnę, że ci, którzy tak krzyczą, że będą pracować do 24 w sobotę, a później od 3 nad ranem w poniedziałek. Przypomnę, że w dużych sieciach marketów są związki zawodowe i zmiana harmonogramu czasu pracy wymaga z nimi uzgodnienia. Więc niech sobie wszyscy redaktorzy, dziennikarze, którzy tak łatwo piszą o tym, że a proszę bardzo, Biedronka będzie pracować...
Proszę na mnie nie patrzeć.
Nie, 0,10 od poniedziałek albo będzie pracować do 24. To ja sobie zadaję pytanie, czy moi koledzy z Solidarności w Biedronce zgodzą się na takie zmiany, kiedy pracodawca będzie musiał wprowadzić zmiany w regulaminie pracy. I w wielu innych marketach to samo. Co do małych sklepów, znajdą się za kasami, ale z tego co wiemy, no to będą właściciele. I pewnie, że znajdą się tacy, którzy będą obchodzić. I wracając do inspekcji pracy, to ona będzie miała kolejne duże zadanie. Kolejne zadania stawiane na inspekcję pracy, a tutaj przede wszystkim trzeba zwrócić się również o to do państwa, aby środki przekazywane na inspekcję pracy były równomierne do ich właśnie wszystkich zadań.
Na pewno czekają nas spore zmiany w tym, jak spędzamy niedzielę. Co przyniesie czas i co przyniesie ten zakaz, oczywiście zobaczymy. Dziękuję za dzisiejszy program, za przybycie do studia, a państwu za uwagę. Monika Bocian, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubuskiego.
Dziękuję bardzo.
Bogusław Motowidełko, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność. I Ksawery Topczewski, wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych Województwa Lubuskiego.
Dziękuję bardzo.
Marek Poniedziałek, dziękuję państwu. Do usłyszenia.
Debata związkowa w Radiu Zachód.